Ja się bardzo cieszę z tego, że będzie taki dzień czy noc kościołów. Bardzo cieszę się, że będzie taki koncert. Bo muszę wam powiedzieć, że czasami traktujemy Kościół przez małe K jako taką świątynię, pewnego rodzaju sakrum. A to się doskonale wiąże z tym, o czym chcę dzisiaj mówić, bo wydaje mi się, że Kościół jest miejscem, ma rację bytu ze względu na tych, którzy jeszcze do niego nie należą. I uważam, że Kościół w lokalnej społeczności to jest naprawdę coś istotnego. I o tym będę też dzisiaj mówił. Jestem w tym zborze 25 lat i czuję się jak w domu. Kiedyś obiecaliśmy sobie z Gosią, że zrobimy sobie taką jedną niedzielę wyjazdową, żeby zobaczyć, jak inni chrześcijanie przeżywają Bożą radość. I tylko raz nam się udało pojechać do Jastrzębia, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ale z drugiej strony podróże kształcą. I tak się składa, że przez te ostatnie kilka lat jakoś mam okazję tyle czasu spędzać w innych społecznościach, co w zborze, ze względu na pracę, ze względu na służbę. I to jest fajne. I to jest też bardzo budujące. Wiecie, ja dzisiaj znowu korzystam z takiej elektroniki. Problemem są moje oczy. I muszę sobie wszystko zapisać krok po kroku. Kiedy byłem niemowlakiem wzrastającym w wierze, to wydawało mi się, że pastor Janusz, to on ma takie sny od Pana Boga i tak budzi się w piątek albo w sobotę, już wie, o czym będzie mówił i zawsze mówi z serca, nie zagląda do żadnych notatek. I wtedy sobie pomyślałem, to nie jest dla mnie w takim razie służba, bo ja do tego nie zostałem powołany. Ale wiecie, dzisiaj wiem, że każdy z nas został powołany. Dzisiaj mam taką świadomość do tego, aby dzielić się Ewangelią. Zgodzicie się z tym? Każdy z nas jest obdarowany różnymi rzeczami. Michał przychodzi tutaj co najmniej godzinę wcześniej. Zespół ileś lat musiał ćwiczyć, zdobywać szlify w swoich umiejętnościach. Ktoś przygotował ten budynek, ktoś go będzie musiał posprzątać. Ale bez względu na to, jak i czym zostaliśmy obdarowani, to każdy z nas został powołany do dzielenia się Ewangelią. I to moje rozważanie chciałbym zacząć takim zdaniem Henia Dedo. To jeden z moich ulubionych mówców. Henryk Dedo jest dyrektorem Głosu Ewangelii. I on powiedział takie zdanie. Gdy to, co będę mówił, nie jest od Boga, to kto będzie miał problem? No ja. Jest druga opcja. Gdy to, co będę mówił, jest od Boga, a ty tego nie przyjmiesz, to kto będzie miał problem? Ty. Jest jeszcze trzecia opcja, że to będzie słowo od Pana Boga, że ty i ja przyjmiemy to słowo, będziemy nim żyć. I wtedy ty i ja nie będziemy mieli problemu i tak jest chyba najlepiej. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Rozważamy funkcjonowanie Kościoła. Dostajecie karteczki i każdy z was ma taką ankietę do wypełnienia. Odpowiadając na pytanie, co jest celem istnienia Kościoła? Albo też można postawić troszkę inaczej to pytanie, co jest priorytetem funkcjonowania Kościoła? I myślę, że odpowiedzi byłyby bardzo różne, ale kilka faktów. Jest wojna, ale jako chrześcijanie albo często o tym nie wiemy, albo często o tym zapominamy. Bóg jest portretowany jako wojownik. Golgota to tak naprawdę pole bitwy. A o chrześcijanach apostołowie mówią, że są to żołnierze. Diabeł jest opisywany jako przeciwnik, z którym walczymy nie z krwią i z ciałem. Jakub mówi o przeciwstawianiu się diabłu i wreszcie list do Efezjan mówi do nas o naszej zbroi, zbroi żołnierza. Czyli jest wojna. Nie mamy często tej świadomości, że taka jest rzeczywistość. Z jednej strony diabeł i jego moce, a z drugiej strony Bóg i jego Kościół. Pytanie. Z czym albo o co walczymy? I wynotowałem sobie tutaj takie rzeczy. Z różnymi rzeczami walczy się w Kościele. Z ubóstwem, głodem, chorobami, bezdomnością, ze społecznym odrzuceniem, z wykluczeniem, z prostytucją, niepełnosprawnością, nałogami, przemocą, z różnymi stanami umysłu, od samotności do depresji w sobie, w świecie. Ale ostatecznie chrześcijanie walczą o duszę dla Jezusa. Amen. I o to właśnie chodzi w tej wojnie. Jakbyśmy mieli zrobić taką wizytówkę dla Pana Boga, dla Jezusa, myślę, że taka wizytówka, co może zawierać? Kilka tytułów, najlepiej jakichś profesorskich. No i co jeszcze? Zawód, specjalność, czym się zajmujesz? Gdybyśmy mieli zrobić taką wizytówkę dla Jezusa, to mam taką sugestię, taką podpowiedź i zanotował ją Ewangelista Łukasz, jeżeli możemy wyświetlić. To jest 19 rozdział, 10 werset. Łukasz mówi tak. Przyszedł Syn Człowieczy. Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Mamy wszystko. Mamy tytuł Syn Człowieczy, Król Królów, Pan Panów i mamy profesję Jezusa. Przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Wizytówka dla Jezusa. Apostoł mówi o Jezusie, Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Marek mówi, cóż pomoże człowiekowi, gdyby zdobył cały świat, a na duszy swej poniósł szkodę? William Booth, pastor metodystyczny i założyciel Armii Zbawienia i jej pierwszy generał, powiedział takie zdanie. Ambicją niektórych ludzi jest sztuka, innych sława, a jeszcze innych bogactwo. Ale zdanie to skończył w ten sposób. Ale moją ambicją są dusze ludzkie. I tu stawiam sobie pytanie, tobie i mnie. Co jest moją, co jest twoją ambicją? Co cię napędza? Jezus bardzo jasno mówi, co zrobić, aby mieć taką ambicję. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Mam rozprzestrzeniać Ewangelię. Masz rozprzestrzeniać Ewangelię. I wiecie, to nie jest zadanie dla ekipy misji namiotowej czy misji ewangelizacyjnej, ale to jest zadanie dla ciebie i dla mnie, dla każdego z nas, bez względu na to, czym zostałeś obdarowany. I w tym miejscu muszę się na chwileczkę zatrzymać, bo w wielu kościołach każdej służbie nadaje się ten sam priorytet. I możemy sobie postawić pytanie, co masz na myśli, dlaczego? Jest prawdą, że każda służba, służba słowa, modlitwy, pomocy, służba muzyczna, służba dzieciom, nauczania ma ten sam ma tą samą wartość, ale z biblijnego punktu widzenia nie każda służba ma ten sam priorytet. Co mam na myśli? Mamy taką sytuację. Umierający człowiek w szpitalu, lekarze dają mu kilkanaście minut życia. Wyobraź sobie, że postanawiasz, że zaśpiewasz temu człowiekowi piękną pieśń, cudowna Boża łaska. Piękna pieśń. Albo inna sytuacja. Ktoś przychodzi i modli się o tego człowieka. Ktoś inny jeszcze poruszony sytuacją zakłada fundację, zbiera pieniądze, aby ratować czy tego człowieka, czy innych będących w takim samym stanie. To wszystko jest okej. Powiem więcej, to jest ważne. Ale będąc w zgodzie z priorytetem Jezusa, wiesz, co powinienem zrobić? Powinienem się podzielić z tym człowiekiem Ewangelią. Ja chciałbym to tak rozłożyć na czynniki pierwsze. Zrozumcie mnie, kochani, dobrze. Nie chcę, żebyście pomyśleli, że myślę w ten sposób, że śpiewanie pieśni czy modlitwa nie jest właśnie ważna. To jest bardzo ważne. Ale priorytet jest głoszenie Ewangelii. Derek Prince, część z nas zna tego nauczyciela. Czytałem jego książki, kiedy się nawróciłem. Mówi tak. Ewangelizacja jest nadrzędnym celem, główną odpowiedzialnością, podstawowym obowiązkiem, nadrzędnym zadaniem. Każdy inny obowiązek czy działalność Kościoła musi być drugorzędne i wspomagające ewangelizację. A co na to apostoł Paweł? Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział i 16 werset. I zwróćcie uwagę na słowo biada. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. I biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Biada mi. To mówi mąż Boży. Czujesz to biada? William Booth, ten, o którym przed chwileczką mówimy, ten od Armii Zbawienia, żyjący na przełomie XVIII-XIX wieku, pomógł większej ilości odrzuconych przez społeczeństwo niż ktokolwiek inny. Powiedział jeszcze coś innego. Weź człowieka ze slumsów, uzdrów jego ciało, daj mu odzież, daj mu miejsce do zamieszkania i pozwól mu umrzeć i pójść do piekła. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. I znowu chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Działania socjalne są integralną częścią działania Kościoła, funkcjonowania Kościoła. Ale punkt ciężkości jest gdzie indziej. A jeśli już mówimy o wojnie, to takie pytanie zadaję sobie i tobie. Jaka jest największa duchowa broń, którą dał nam Jezus? To Ewangelia. To Ewangelia. My często myślimy o modlitwie, o wstawiennictwie. To również potężna broń. Ale zauważmy, że Jezus nie powiedział idźcie na cały świat i zakładajcie grupy modlitewne albo idźcie na cały świat i powołujcie stowarzyszenia biblijne, ale co mówi? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Idźcie. Czy chcesz, czy chcemy, żeby ten kraj, w którym żyjemy, się zmienił? A jeśli tak, to musimy zmienić ludzi, którzy tworzą ten naród. A jeżeli chcemy zmienić ludzi, którzy tworzą ten naród, to musimy zmienić ich serca. A można to zrobić tylko w jeden sposób. Musisz zasiać prawdziwe ziarno Ewangelii w ich sercu. Jeśli osobista ewangelizacja nie jest priorytetem w twoim i w moim życiu, jeżeli nie jest priorytetem w życiu twojego kościoła czy grupy, to musimy sobie uświadomić sprawę, że nasze priorytety nie są właściwie poukładane. To musimy sobie powiedzieć, że diabeł wybił ciebie i mnie z właściwego myślenia. On manipuluje mną i tobą. Kto, kochani, w tym minionym tygodniu podzielił się Ewangelią, powiedział coś o Bogu? I ja to ze smutkiem mówię również do siebie. Chociaż uświadomiłem sobie to dopiero, kiedy ostatniej bardzo długiej podróży leciałem samolotem przez prawie 11 godzin i obok mnie usiadła kobieta, miała na imię Ramona. Urodziła się w Iranie, w skrajnie islamskiej, muzułmańskiej rodzinie. I tak, wiecie, zaczęła się rozmowa między nami, bo lot dosyć długi. No i zaczynamy rozmawiać i ona mówi, skąd jestem. Byłem jeszcze z moim kolegą, też bratem w Panu. No i ona mówi, jakoś tak dziwnie się troszkę z wami rozmawia. Skąd lecicie, chłopaki? Co robicie? Czym się zajmujecie? I miałem okazję powiedzieć tej kobiecie, że jestem chrześcijaninem. A ona mówi, a ja mam bardzo niedobre skojarzenia z chrześcijaństwem. I zaczęła opowiadać mi historię swojego życia i mówi o tym, że jej tato był takim, może za mocno powiedziane, fundamentalistą, ale była wychowana w takich właśnie skrajnie muzułmańskim wychowaniu, prowadzeniu. I mówi, że kiedy tylko mogła się uwolnić, skorzystała, uciekła. Uciekła do Stanów Zjednoczonych. I szukając jakby sensu istnienia, sensu życia, mówi, że studiowała różne filozofie. Buddyzm, islam, chrześcijaństwo. O judaizmie niezbyt dobrze się wypowiadała. I mówi, że to wszystko nie ma sensu. Ona jest mikrobiologiem, zajmuje się na co dzień badaniami DNA komórek i ona stoi na stanowisku, że życie powstało z wielkiego wybuchu. Na dowód tego mówi, że każdego dnia ona daje życie wielu komórkom, dzieli te komórki, widzi jak to życie się tworzy i mówi, ja to widzę, a ty skąd wiesz? Dlaczego Jezus, a nie dlaczego Mahomet, nie, dlaczego nie Budda? Wiecie, ja mówię jej, że życie z Jezusem, że chrześcijaństwo to nie jest zbiór nakazów, zakazów, to nie jest religia, to jest styl życia. Chodzenie z Jezusem to taki lifestyle. I ona mówi, słuchaj, macie 11 godzin po to, żeby przekonać mnie do tego. I kończąc jakby to króciutkie świadectwo o Ramonie, chcę ją błogosławić. Modlę się o tą kobietę. Ona wysiadając z samolotu, wiecie, ona bardzo mądrze się zachowała. Ona mówi, ja tego nie rozumiem. Na pewno nie teraz, ale będę o tym myślała. Może pewnego dnia. Dałby Pan, żeby pewnego dnia Bóg otworzył jej serce, a ona przyjęła to. Ale ten fakt właśnie uświadomił mi, że że tak niewielu ludziom mówiłem w ostatnim czasie Ewangelię. Wiecie, zajmuję się różnymi rzeczami, takimi technicznymi. I to są ważne rzeczy. Ale to są ciągle narzędzia. Tylko i wyłącznie narzędzia, które mają wspomagać proces, to ułatwianie, umożliwianie poznawania ludziom żywego Boga, Jezusa Chrystusa. Wróćmy do Ewangelii Marka, 16 rozdział, 15 wers. I czytamy tutaj tak. 16 rozdział, 15 wers. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Będziesz się dzielił Ewangelią, będę się dzielił Ewangelią tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy to, gdy obchodzi cię i gdy mamy świadomość i wiemy, co dzieje się z ludźmi, którzy nie słyszą Ewangelii, gdy mamy świadomość wieczności, w której lądują. Tej wieczności, którą Biblia określa piekłem, czyli miejscem, do którego Bóg więcej nie zagląda. Jeżeli masz tą świadomość, nie będziesz obojętny, nie będziesz milczał. Biblia mówi, że człowiek może być uratowany tylko w jeden sposób. Zbawiony w jeden sposób. Jest to imię Jezusa. I druga rzecz. Jeżeli jesteś świadomym chrześcijaninem, jeżeli zwiastujesz Ewangelię, to wiesz, co się dzieje w twoim, moim życiu? To życie pulsuje. Nabiera barw w Jezusie. Dzięki temu, gdy to robisz, gdy to robię, we mnie odnajduje się życie Chrystusa. I chciałbym, żebyście mi pomogli w dokończeniu takiego zdania. Kto by chciał zachować życie swoje? Śmiało. Ten nie straci. Dobrze, i co tam pisze dalej? A kto by utracił życie swoje? Dla mnie, tak? No to popatrzmy, co mówi Łukasz. 9 rozdział, 24 wers. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa, tak? Powiem teraz coś, co mam nadzieję, że dobrze zrozumiecie. To jest kradzież biały dzień. Bo ewangelista Marek dodaje jeszcze małe, aczkolwiek ważne rozszerzenie. Łukasz mówi tak, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Ale co mówi Marek? Kuba, jeżeli mogę cię prosić. Marek 8:35. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by ją utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Powiesz, przecież to samo. Ciekawe, w tych trzech Ewangeliach jest tak napisane i tylko Marek dodaje to rozszerzenie i dla Ewangelii. Często w programach, wiadomościach telewizyjnych zakrywa się wypowiadającym twarz, żeby chronić ich anonimowość. I tak jest właśnie też z tym wersetem. Diabeł jakby wypłukał w nas to myślenie, wypłukał ten werset i dla Ewangelii. Wykonujemy jakby tylko część tego wersetu, część tylko tego słowa. No bo przecież wybraliśmy dobrą cząstkę. Jesteśmy w tym miejscu, przyszliśmy na nabożeństwo, śpiewamy pieśni, modlimy się, uwielbiamy Pana Boga, jesteśmy gotowi dać pieniądze. I to jest bardzo dobre. Ale wracając do tego zwiastowania Ewangelii w tym minionym tygodniu, tylko niewielu z nas Ja mówię to też do siebie, przede wszystkim do siebie. Straciło swoje życie dla Ewangelii. Tylko Marek dodaje to rozszerzenie. No i możesz powiedzieć, co to za podstawa? Tylko jeden raz. No to w takim razie, co zrobić z tym tekstem Jana 3,16? Też tylko jeden raz. Ważny? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy 20 godzin na pustyni. Jesteś u kresu wytrzymałości. Masz już z widy. I nagle widzisz miejsce, które wydaje ci się jak oaza. Dochodzisz do tego miejsca i rzeczywiście jest to oaza. I widzisz tam dwa krany. Jeden kran. Ostatni raz pito z niego rok temu. Drugi kran, przed którym ustawia się każdego dnia spora grupa ludzi, aby zaczerpnąć świeżej wody. Pytanie. Kto z nas chciałby wypić pierwszą szklankę z tego pierwszego kranu, który był używany rok temu? Nie widzę rąk. A kto chciałby wypić tą szklankę z tego drugiego kranu? Gdybyśmy byli spragnieni, to byśmy wszyscy podnieśli rękę. Chcę być w swoim życiu tak jak ten drugi kran. Chcę, żeby Ewangelia, świadectwo o tym, kim jest Bóg, każdego dnia wychodziła z moich ust. Bo wiesz, co się wtedy dzieje w twoim i w moim życiu? Jesteśmy w ogniu dla Pana Boga. Twoje życie pulsuje w Bogu. Przez twoje życie przepływa życie do innych, do tych, którzy Go jeszcze nie znają. Mówiłem o tym, że w ostatnich latach spędzam dużo czasu poza zborem, w którym czuję się jak w domu. I wiecie, czasem widzę chrześcijan, którzy są tacy znudzeni. Mówią te same pieśni, ci sami ludzie, te same twarze. Wiesz, Ewangelia jest tak ważna, że wielu ludzi było gotowych oddać swoje życie za nią. Mam tu napisane. Filip został ukamieniowany. Barnaba został spalony na Cyprze. Andrzej ukrzyżowany w Achai. Mateuszowi ścięto głowę w Etiopii. Łukasz powieszony w Grecji. Tomasz przebity w Kalamino. Jan uwięziony na wyspie Patmos. A Paweł ścięty w Rzymie. Jak myślisz? Którym z kranów byli ci ludzie? Tym pierwszym czy tym drugim? Ja chcę być tym drugim kranem. Wiecie, diabeł nie chce, żebyś wiedział, żebym wiedział, żebyś ty wiedział, że jest pewien związek między zwiastowaniem Ewangelii a doświadczaniem prawdziwego, spełnionego życia w Jezusie Chrystusie. On nie chce, żebyś tego wiedział, bo ta zależność jest. Kuba, Ewangelia Jana, 1:4. W Nim było życie. W Nim, czyli w Jezusie. A życie było światłością ludzi. W Nim było życie. I tu jest użyte takie precyzyjne słowo, greckie słowo zoe. Ja nie jestem specjalistą od tego, ale tak jak Genio mówił, dzisiaj wszystko można wygooglować. I to słowo, greckie słowo zoe, nie jest użyte tutaj w kontekście takiego życia egzystencjonalnego, ale mówi o życiu obfitym, pełnym wigoru, spełnionym. Duża część chrześcijan nie doświadcza takiego życia. Wiecie dlaczego? Bo nie głosi Ewangelii. Bo nie dzieli się Ewangelią. Jest zależność między głoszeniem Ewangelii a doświadczaniem pełni Chrystusa w twoim życiu. Boże życie przepływa przez ciebie do tych, którzy jeszcze Go nie znają. Jeżeli diabeł przegrał walkę o twoje życie na Golgocie, to wiedz, że jego kolejną strategią wobec ciebie i mnie jest to, żebyś był takim niedojrzałym chrześcijaninem, takim dzieciakiem, za którym trzeba będzie ciągle ganiać i pilnować go. Nikt go nie zauważył, nikt go nie docenił, nikt się z nim nie przywitał. Potrzebujesz ciągle nowych atrakcji, nowych zabawek, żeby być zadowolonym. A tymczasem jest wojna. Mam być żołnierzem. Masz być żołnierzem. Wiecie, czasami te nasze ewangelizacje, to ewangelizowanie wygląda tak jak takie koszary, mniejsze czy większe. Modlimy się, wyznajemy, a potem wychodzimy, jesteśmy gdzieś dzień, dwa w innym miejscu i potem znowu wracamy do tych koszar i znowu wyznajemy, znowu się modlimy. To jest ważne, ale jest jeden problem. Wojna nie jest w koszarach. Wojna jest na zewnątrz. Tam ludzie potrzebują pomocy, twojej i mojej. Wiecie, jakie było pierwsze polecenie Jezusa wobec uczniów? Dzisiaj dużo skaczemy. Marek 1,17. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Nie ma żadnego innego wcześniejszego polecenia, które Jezus by rzekł do ludzi, do swoich uczniów. Pójdźcie za mną. I druga część. A sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. To zdanie zawiera... No właśnie, co zawiera? Co to jest? Pójdźcie, idźcie. Rozkaz. To nie jest jakieś przemyślenie, sugestia, analiza. To jest rozkaz. Pójdźcie. I Jezus właśnie tak nas traktuje. To jest rozkaz. My nie lubimy rozkazów. Taka jest nasza natura. Ale lubimy obietnice. Na przykład jak się zaniedbało zęby. Panie, gdzie jest moje uzdrowienie? Z 3000 ponad obietnic. Panie, gdzie jest moje uzdrowienie? W twoich ranach jest uzdrowienie. Amen. Jest rozkaz, ale w tym zdaniu jest też obietnica. A sprawię, że staniecie się rybakami. Czyli Jezus mówi, On mnie tego nauczy. On ciebie tego nauczy. Jak łowić, jak być rybakiem, jak łowić duszę dla Jezusa, dla Bożej chwały, dla Jego królestwa. To pierwsza obietnica Nowego Testamentu. A sprawię, że będziecie rybakami. Będziesz kimś. Jak w tej wizytówce. Masz swój tytuł i masz profesję. Czym się zajmujesz? uczeń Jezusa, zdobywam duszę dla Jezusa. Ktoś powiedział takie mądre zdanie. Słuchaj ludzi, którzy umierają, bo oni nie mówią o rzeczach nieistotnych. No dobrze. Czytaliśmy pierwszą obietnicę Jezusa. To jaka jest w takim razie ostatnia? Jakie jest ostatnie też polecenie Jezusa do swoich uczniów? Kuba, Dzieje Apostolskie, 1:8. Co czytamy? Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego. Skoro Jezus tak zaczął i tak skończył, to znaczy, że to jest ważne. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dzielnica domów jednorodzinnych. Płomienie ogarniają budynek, sięgają pierwszego piętra. W pokoju śpią dzieci. Na dole są rodzice. Ty stoisz z boku, widzisz, patrzysz i nie możesz uwierzyć swoim oczom, bo co widzisz? Widzisz, jak rodzice przestawiają meble w pokoju gościnnym. Patrzysz i nie możesz uwierzyć własnym oczom. Co byś powiedział? Idioci. Anglikański pastor David Watson, który przegrał walkę z nowotworem, a napisał taką książkę Fear No Evil, ja jej nie czytałem. Ale czytałem taki blog. David Watson pisze, że w czasie choroby Bóg nie był nieaktywny wobec niego. Ten człowiek powiedział coś takiego. Wszystko inne, co robimy w kościele w porównaniu z ewangelizacją, jest jak przestawianie mebli w budynku objętym pożarem. Powtórzę to jeszcze raz. Wszystko inne, co robimy w kościele w porównaniu z ewangelizacją, jest jak przestawianie mebli w budynku objętym pożarem. I powiem coś, co może cię troszkę zdziwić, ale zrozumiecie mnie, kochani, dobrze. Jestem w domu. Czuję się w tym zborze jak w domu. Ale jeżeli myślimy, że Kościół to taka oaza spokoju, że to miejsce zabezpieczenia dla twoich dzieci, żeby były zabezpieczone przed wpływem tego świata, tak jest. W pewnym stopniu. Ale nie do końca są to właściwe priorytety. Bo tak zacząłem. Wydaje mi się, że Kościół ma rację bytu. Zrozumiecie mnie, kochani, dobrze. Jedynie ze względu na tych, którzy jeszcze do niego nie należą. Mówię tutaj o Kościele przez małe K. O budynku. Dlatego bardzo się cieszę, że będzie Noc Kościołów. Bardzo się cieszę, że będzie mocny, głośny koncert. Jak przeszkadza ci głośna muzyka, to nie przychodź albo usiądź sobie z tyłu. Ale nie krytykuj. Nie mów, że to nie wypada w kościele. Gdzie mamy łowić, kochani? Wojna nie trwa w koszarach. Wojna trwa na zewnątrz. Pamiętacie, od czego zaczęliśmy? Wiecie, tak, to, co mówię, czym się dzielę, to jest taki zlepek wielu kazań, wielu mówców, wielu przemyśleń, tego, co sam przeżywam, co przeżywam z Gosią. Z każdym dniem jestem coraz bliżej Pana. Jestem w koszarach po to, by się przygotowywać, a potem idę na wojnę. Ty też. Jestem żołnierzem. Mam być żołnierzem. Masz być żołnierzem. Pastorze, jeżeli pozwolisz. Wiecie, mam taką na sercu. Chcę, żebyśmy się wspólnie modlili. I może, nie wiem, jak pastor dalej to poprowadzi. Może po prostu na tym skończymy i to też będzie dobrze. Ale chcę, żebyśmy wstali, modlili się. Pan Bóg daje rozkaz. Idźcie i głoście Ewangelię. Daje też obietnicę. Nauczyć się tego, jak to robić. I sprawię, że staniesz się rybakiem ludzi. Co jest twoją ambicją? Co jest moją ambicją? Czy zdobywanie ludzi dla Jezusa? Czy świadomość miejsca, w którym lądują, do którego Bóg już nigdy więcej nie zagląda? Czy świadomość, czym jest piekło, napędza ciebie i mnie do działania? Poproszę zespół. Pastorze, poproszę ciebie o poprowadzenie dalej, dobrze? Kochani, ale chcę, żebyśmy się wspólnie modlili. Jeżeli, wiecie, moja ręka jest uniesiona w górze, jestem pierwszy, który mówi: Panie, zaniedbałem tą sprawę, zaniedbałem tą dziedzinę ewangelizacji. Ja sobie to uświadomiłem. Skupiłem się w swoim życiu na technologii, na narzędziach. Tak jak powiedziałem, one są ważne, ale to są tylko narzędzia. I to, co mówię, mówię dzisiaj do siebie, ale ponieważ jestem w domu, ten zbór jest moim domem, to prośmy Pana, żeby nauczył nas dzielić się tą Ewangelią. Tak dużo mi to czasu zajęło. O wiele za długo. Wiecie, to jest taka rzecz, której tak panicznie się boję, że kiedyś, kiedy stanę przed moim Panem, taka rzecz, która będzie mnie gniotła, że tak wiele spraw spaprałem, bo zamknąłem swoje usta. Wiecie, ta kobieta z tego samolotu, ona mnie zawstydziła. To ona wymogła na mnie tą rozmowę. A ja Panu Bogu dziękuję, że mogłem sobie to uświadomić, że tak wiele czasu zmarnowałem. Szkoda, że tak długo.